Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tu Radio Watykańskie.
Palotyni obchodzą jubileusz 100 lat obecności na ziemiach polskich.
O zorganizowanym w Konstancinie zebraniu prowincji Chrystusa Króla z udziałem przełożonego generalnego stowarzyszenia powie ksiądz Jacek Wróbel.
Natomiast gościem studio będzie dyrektor poznańskiego wydawnictwa Pallotinum, ksiądz Stefan Duszo.
Parlament Europejski a kara śmierci to temat kolejnej audycji księdza Bogusława Trzeciaka.
6 lutego na magazyn zapraszają
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
W Konstancinie Jeziornie koło Warszawy trwa 20. zebranie prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Uczestniczy w nim generał Palotynów, ksiądz Friedrich Kretz. Hasło spotkania brzmi: Dom i Szkoła Komunii, Stowarzyszenie w Kościele i Świecie. Zebranie wpisuje się w jubileuszowe obchody obecności Palotynów w Polsce, mówi ksiądz Jacek Wróbel.
Ksiądz generał podkreślił ważność stuletniej obecności i działalności Palotynów na ziemiach polskich, ale jednocześnie zwrócił uwagę na konieczne istotne zmiany w sposobie realizacji charyzmatu Palotynów, jakim jest apostolstwo świeckich. Nie tylko realizować charyzmat apostolstwa świeckich przez słowo drukowane, nie tylko przez parafie, ruchy społeczne, hospicja, ruchy antynarkotykowe, ale też przez nowe propozycje zjednoczenia wysiłków dla organizacji życia chrześcijańskiego dla ludzi właśnie w stowarzyszeniu. Jest to chyba pierwsze takie bardzo krytyczne spojrzenie na stan stowarzyszenia, z tego też względu, że w tym roku czy w ostatnich latach zauważany jest spadek powołań, wzrósł współczynnik odchodzenia współbraci seminarium w czasie studiów, jak też kapłaństwa już. Są to pewne czynniki alarmujące i zmuszające do zastanowienia się nad stanem stowarzyszenia. Mamy nadzieję, że to zebranie podejmie kroki, które będą zmierzały do odmiany sytuacji.
Czy jest też wytyczany jakiś program wewnętrzny dotyczący właśnie stylu życia, pewnych zmian również w budowaniu wspólnoty braci?
Tak, oczywiście. Pierwszym zasadniczym problemem, myślę, że wszystkich wspólnot zakonnych, w ogóle wspólnot, jest życie wspólne i praca wspólna. Na tym zebraniu chcemy się zastanowić nad tym, w jaki sposób nie tylko działać w pojedynkę, czy też nie tylko działać dla dobra społeczeństwa, ale aby działać razem, działać w zespole i tę pracę zespołową, działanie zespołowe proponować ludziom.
Czy jest to też okazja do zastanowienia się nad nowymi wyzwaniami, również jeżeli chodzi o nowe przestrzenie misyjne?
Tak, ciągle otrzymujemy propozycje pracy, jak choćby niedawno propozycja pracy na Antylach. Jednak to zebranie na pewno nie będzie się zastanawiało nad propozycjami pracy misyjnej, raczej zwracamy się w kierunku ad intra. Co zrobić, aby poprawić jakość życia wspólnotowego, życia charyzmatem, który nam zostawił założyciel?
Mówił ksiądz Jacek Wróbel, Pallotyn.
Jubileusz Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego to temat rozmowy księdza Bogdana Leśniaka z dyrektorem wydawnictwa Pallotinum, księdzem Stefanem Duszą.
Proszę księdza, wprawdzie są to obchody polskie Pallotynów, ale zacznijmy może krótko od historii Pallotynów w ogóle.
Pallotyni zostali założeni przez świętego Wincentego Pallotiego, kapłana rzymskiego, który żył na początku wieku XIX, urodził się 1795, zmarł 1850. On, patrząc na potrzeby kościoła na terenie Rzymu, zaproponował nowy sposób towarzyszenia człowiekowi. Były to tak zwane prokury, których było 13 i dotyczyły praktycznie wszystkich przejawów życia społecznego, życia religijnego na terenie wiecznego miasta. Został nazwany apostołem Rzymu. Próbował podkreślać współudział ludzi świeckich w odpowiedzialności za Kościół i próba pokazania, na czym polega ta współodpowiedzialność ludzi świeckich, była bardzo nowoczesna na owe czasy. w bardzo szybkim czasie zebrał koło siebie ludzi i w roku 1835 powołał Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego, czyli ludzi, których zasadniczym celem było ożywianie wiary, nadziei i miłości. To stowarzyszenie miało również opiekę nad emigrantami i to było jednym z pierwszych powodów, że polski ksiądz diecezji pelplińskiej Alojzy Majewski chciał znaleźć takie stowarzyszenie, które by pomogło mu w tej sprawie. I znalazł się w Limburgu w Niemczech, gdzie była centrala palotynów niemieckich i tam zgłosił swój akces, że chce przystąpić do palotynów. To były lata 1900. I oczywiście, jak to zawsze bywa, że jak taki człowiek, który przychodzi z jakąś ideą do zakonu, to powiem, no nie, to my tak nie bardzo jesteśmy w stanie, żebyś ty sobie zaraz poszedł zakładać nowe nasze stowarzyszenie, skoro nie znasz dokładnie naszych obyczajów, naszych idei, więc idziesz na misję do Kamerunu, dlatego że jednym z celów była działalność misyjna i tam był 4 lata. I po tych 4 latach znów prosił generała palotynów. Był to generał Kugelman, który powiedział, no to dobrze, to idziesz do Polski.
Dochodzimy do Polski. Jak wyglądały te początki palotynów w Polsce?
Musimy sobie uświadomić, że Polska jest podzielona. Stosunek do kościoła w zaborach był różny. Do zaboru rosyjskiego nie szedł. Do zaboru, z którego pochodził, pruskiego, również dlatego, że przepisy religijne były bardzo zacieśnione. A więc pozostała Austria. Do Krakowa się udał, ale tu no niestety już było dużo zakonników, więc poradzono mu, ażeby udał się do Lwowa. I tam u arcybiskupa Bilczewskiego uzyskał zgodę na osiedlenie się na terenie diecezji. To było tuż koło Lwowa, miejscowość Kochawina, znana z sanktuarium, a otrzymał jako taką możliwość osiedlenia się dworek w miejscowości Antoniówka, niedaleko Kochawiny. Ale jak rozpoczął pracę, przyszedł do niego jeszcze jeden ksiądz, Hibner, taki pomocnik, który rozpoczął z nim budowę tego domu i takiego zalążka stowarzyszenia, które wtedy nazywało się Pobożne Stowarzyszenie Misyjne. I rozpoczął poszukiwaniem kandydatów, którzy powoli przychodzili, ale okazało się, że Kochawina jest daleko od centrum, bardzo trudno się tam było dostać, więc ponownie zwrócił się do Kurii Krakowskiej i tutaj otrzymał zgodę na osiedlenie się w roku 1907 w miejscowości, która się nazywa Wadowice, a przy Wadowicach taka miejscowość, która się nazywa Klecza Dolna, a miejsce na klasztor, to nazywał się Kopiec, który powstał z karczmy, która tam stała. Miał takie postanowienie, że jak jakikolwiek dom zacznie budować dla młodzieży, to nazwie go Collegium Marianum na pamiątkę tego, że sam uczęszczał w Pelplinie do Collegium Marianum. Następuje pierwsza wojna światowa. W okresie wojennym ten rozwój był nieco zatrzymany, ale już pod koniec pierwszej wojny światowej wracają wszyscy do Wadowic i rozpoczyna się szersze działanie. Wtedy właśnie wpadł na pomysł, który jest zresztą z charyzmatu palotynów, to jest działalność wydawnicza i rozpoczął wydawanie miesięcznika Królowa Apostołów. Po pierwszych latach pobytu w Wadowicach, kształtowaniu się kolejnych jednostek organizacyjnych stowarzyszenia, powstaje próba wejścia na teren Warszawy i wypożyczenie od kardynała Kakowskiego drukarni Polak Katolik na Krakowskim Przedmieściu, gdzie rozpoczyna się bardzo duża działalność wydawnicza, ale II wojna światowa spowodowała zniszczenie tej drukarni. Duża część zginęła w obozach koncentracyjnych. Także 1945 wchodzimy dość okaleczeni, ale rozpoczyna się taka działalność szersza. Powstają dalsze domy, to jest dom w Ołtarzewie, który stanie się miejscem dla seminarium. Jest dom w Sucharach koło Bydgoszczy, gdzie jest nowicjat. I powstają domy nowe również na ziemiach odzyskanych. Częściowo są przekazane domy, które posiadali palotyni niemieccy, a więc Gdańsk, praca duszpasterska w szpitalu jako kapelani. Później powstał Szczecin z Ząbkowice Śląskie, które stały się miejscem nowicjatu. Tych domów będzie koło 18. Prowadzi to wszystko prowincja Chrystusa Króla, obejmująca cały kraj. I praca duszpasterska, głównie na tamte czasy bardzo potrzebna, dlatego że księży było generalnie mało. Natomiast pracę wydawniczą rozpoczęliśmy w Poznaniu w roku 1948, która trwa do dzisiaj.
A czym dzisiaj zajmują się konkretnie palotyni oprócz właśnie wydawnictwa?
Przede wszystkim pracą duszpasterską w powierzonych parafiach. Poza tym prowadzą na przykład prace naukowe, jak Instytut Statystyki Kościelnej, bardzo ważny obecnie punkt działalności, i tak zwane misje ludowe. I przede wszystkim, kiedy powstała możliwość udania się na misję, to przejęliśmy bardzo szeroki wachlarz, praktycznie cały świat. Jak mówimy, że nad działaniem prowincji słońce nie zachodzi, bo począwszy od Papui Nowej Gwinei, Korei, później Australii i z drugiej strony Brazylii, Kolumbii, Ameryki Północnej, Stany Zjednoczone, Kanada, Anglia, dawne miejsca, to jest Niemcy, Francja i bliższe nam po rozpadzie Związku Radzieckiego, to jest Ukraina, Białoruś, później u południowych sąsiadów, a więc w Słowacji, w Czechach, w Austrii, cała praktycznie Afryka, to jest Rwanda, to jest Zair, Wybrzeże Kości Słoniowej z prowadzeniem znanej bazyliki w Yamoussoukro, która jest kopią bazyliki świętego Piotra. To są miejsca, które my obsługujemy polskimi palotynami. Cieszymy się również tym, że na tych misjach powstają również jednostki w oparciu o ludność tubylcą, a więc kandydaci do kapłaństwa są już czarnoskórzy, jak i w Brazylii bardzo duży procent księży jest już pochodzenia tamtejszego. Stanowi to naturalny rozwój życia misyjnego dla nas.
Jak wygląda obecny stan zgromadzenia?
Palotyni zdecydowali się na podział tej prowincji jednej, która była prowincją Chrystusa Króla, na dwie prowincje, prowincję wschodnią, która nadal nazywa się prowincją Chrystusa Króla, jak i prowincję zachodnią, która nazywa się Zwiastowania Pańskiego. Prowincja Chrystusa Króla ma siedzibę w Warszawie, prowincja Zwiastowania Pańskiego ma siedzibę w Poznaniu. I w sumie jest nas ponad 600 księży, braci. Natomiast oprócz tych terenów kraju są te tereny misyjne.
Co zdaniem księdza palotyni wnoszą specyficznego w życie Kościoła w Polsce?
Przede wszystkim myślę, że ten element pracy wydawniczej, która stanowi o tym, że jesteśmy tym wydawnictwem, który dostarcza podstawowe książki do życia religijnego w Polsce, a więc Biblię, a więc książki liturgiczne, a więc nauczanie Kościoła, a równocześnie mamy też kadrę naukową, która pracuje zarówno w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, jak i w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. I prowadzimy tak zwany Instytut Apostolski, przynależny do Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Główny postulat tego Instytutu Apostolskiego to jest właśnie przygotowywanie ludzi do animacji życia religijnego przez ludzi świeckich.
Jak będą wyglądać obchody w tym roku?
Rozpoczęliśmy uroczystą mszą świętą w Wadowicach, które stało się domem macierzystym pod przewodnictwem kardynała Stanisława Dziwisza. Było to 25 listopada ubiegłego roku. Były też wspomnienia Jan Paweł II jako młody mieszkaniec Wadowic. Uczęszczał na różne spotkania, zwłaszcza w okresie międzywojennym. Takim punktem życia kulturalnego dla Wadowic były różne spektakle, przedstawienia, no więc na te przedstawienia uczęszczał Karol Wojtyła. To też w jakiś sensie podkreślił ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, wskazując głównie na naszą rolę jako tych, którzy dostarczyli Kościołowi Polskiemu bardzo ważne książki, Biblię Tysiąclecia, która jest złotą kartą działania palotynów, jak i powiedzmy księgi liturgiczne, które również stanowią o udanym wprowadzeniu reformy liturgicznej po wejściu języka narodowego do liturgii.
Ja dziękuję księdzu za rozmowę, a państwu przypomnę, że gościem naszego programu był ksiądz Stefan Dusza, Pallotyn.
Rozmowę przeprowadził ksiądz Bogdan Leśniak.
Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej.
Przed mikrofonem ksiądz Bogusław Trzeciak, jezuita.
Parlament Europejski przeciwko karze śmierci. We współczesnym świecie wciąż istnieją kraje, gdzie wykonywana jest kara śmierci. Państwa dokonują egzekucji jawnie lub skrycie, w majestacie prawa, po długich i żmudnych procesach lub szybko w formie pokazowych i odstraszających akcji. W roku 2005, według danych, do których udało się dostać Amnesty International, wyroki śmierci wykonano na prawie 2200 osobach w 22 krajach. W Stanach Zjednoczonych przeprowadzono 60 egzekucji, w Arabii Saudyjskiej 86, a w Iranie 94. Choć nie jest to problem Europy, to jednak Parlament Europejski przyjął pod koniec stycznia bieżącego roku rezolucję, w której opowiada się za całkowitym moratorium na wykonywanie kary śmierci. Jak można przeczytać w rezolucji, moratorium to powinno być ustanowione niezwłocznie i bezwarunkowo na mocy deklaracji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Moratorium polega na zawieszaniu wykonywania kary śmierci, choć pozostaje ona w kodeksie. Docelowym stanem jest jednak abolicja, jako definitywne wykreślenie egzekucji z listy prawnie dozwolonych środków karnych. Można wskazać wiele międzynarodowych traktatów, przede wszystkim Organizacji Narodów Zjednoczonych, ale również samej Unii Europejskiej, chroniących ludzkie życie. Mówi się na przykład w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948 roku o prawie do życia, wolności i bezpieczeństwa osoby ludzkiej. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z 1966 roku stwierdza, iż nikt nie może być pozbawiony życia nakazem sądowym. A w ostatnich latach Komisja Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych za pośrednictwem tzw. protokołów dodatkowych wprowadziła przepis, według którego w ramach systemu prawnego państw sygnatariuszy nie wolno wykonywać egzekucji. Jednym z podstawowych warunków, jakie muszą spełnić kraje ubiegające się o członkostwo w Unii Europejskiej, jest całkowita abolicja oparta na wpisanym w system wartości Unii szacunku wobec ludzkiej godności. Unia Europejska prowadzi nieustającą kampanię przeciwko karze śmierci na świecie. Grupa posłów Parlamentu Europejskiego, jako jego oficjalna delegacja, wzięła nawet udział w Światowym Kongresie przeciwko karze śmierci, który odbył się w pierwszych dniach lutego w Paryżu. W skład delegacji weszli deputowani z różnych grup politycznych jako znak ważności sprawy zniesienia kary śmierci ponad innymi podziałami. Jedna z delegatek, rumuńska deputowana Roberta Anastase, powiedziała: w naszych działaniach opieramy się na rozwiązaniach prawa międzynarodowego, priorytetach europejskich oraz na orzecznictwie odpowiednich trybunałów. Jednak naszą wyjątkową bronią jest energia, która zgromadziła się przez lata europejskiej historii. Stąd płynie dodatkowa siła do walki o prawa człowieka na świecie. Zmiana kodeksów prawnych w celu wyeliminowania z nich kary śmierci jest więc tylko drogą do stanu, w którym europejskie i światowe społeczeństwa uznają dokonywanie egzekucji za moralnie niedopuszczalne.
Była to audycja z cyklu Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej w opracowaniu księdza Bogusława Trzeciaka.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. To wszystko w naszym programie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.